Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież złożył świąteczne życzenia Koreańczykom, którzy niedawno gościli go w swym kraju. Polacy kolędowali dziś przy grobie świętego Jana Pawła II. Szczególna modlitwa o pokój towarzyszy obchodom Bożego Narodzenia na Bliskim Wschodzie. Witam 24 grudnia i zapraszam na wieczorne aktualności. Źródłem prawdziwego szczęścia człowieka jest życie z Bogiem. Franciszek mówił o tym w bożonarodzeniowym przesłaniu, jakie skierował do mieszkańców Korei Południowej. Nawiązał w nim do swej sierpniowej podróży do tego kraju.
Proszę Pana, aby światło, które promieniuje na cały świat od dzieciątka z Betlejem, było zawsze w waszych sercach, w waszych rodzinach i wspólnotach. Boże Narodzenie, kolejny raz Jezus przyciąga nas do siebie swoją boską dobrocią. Dobry jest Jezus, bardzo dobry. Tylko Jego obecność może dać człowiekowi prawdziwe szczęście, którego bez Niego nie będzie. Tylko On ma moc czynić życie zawsze nowym i pięknym. Najdrożsi, proszę Was o modlitwę za mnie i z serca życzę Wam spokojnego, błogosławionego Bożego Narodzenia.
O 21.30 Franciszek odprawi w Bazylice Watykańskiej pasterkę. Jutro w południe wygłosi tradycyjne przesłanie bożonarodzeniowe i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Polacy modlili się rano przy grobie świętego Jana Pawła II. Coroczne wigilijne msze w tym miejscu są nawiązaniem do tradycji spotkań papieża z Polakami, który właśnie w Wigilię przyjmował rodaków na specjalnej audiencji, mówi arcybiskup Konrad Krajewski.
Od 9 lat przychodzimy w dzień wigilijny do jego grobu, by modlić się przede wszystkim za nasze rodziny, za tych, których już zabrakło, których nie ma, kochamy nadal. Tak też jest właśnie dzisiaj. Życzenia z serca płynące to chyba można by powiedzieć w trzech zdaniach. Bóg nie oczekuje od nas wielkich dzieł. Wielkie dzieła czyni sam. Potrzebuje tylko mojego serca, po to by się na nowo w nim narodzić.
Szczególna modlitwa o pokój towarzyszy obchodom Bożego Narodzenia na Bliskim Wschodzie. W Iraku Wigilię poprzedziła nowenna w intencji pokoju. W Syrii każda rodzina dostała świeczkę pokoju. Prosimy chrześcijan, by w tym świątecznym czasie błagali Boga o dar pokoju, mówi nuncjusz apostolski w Syrii, arcybiskup Mario Zenari.
Tu Boże Narodzenie przeżywa się naprawdę. Pomyślmy o dzieciach, które rodzą się w chłodzie, o rodzicach, którzy nie mają czym ich okryć, a nawet nie mogą rozpalić ognia, by je ogrzać, gdyż brakuje opału. Patrząc na nasze warunki życia, myślimy o świętej rodzinie, która musiała uciekać do Egiptu. My o tym nie tylko będziemy czytać w naszych kościołach, ale na co dzień to przeżywamy. Mimo wszystko nie tracimy nadziei i jesteśmy wdzięczni za każdy gest pamięci. Wierzymy, że Bóg pomoże znaleźć pokojowe rozwiązanie tego długiego konfliktu.
Bożonarodzeniowe życzenia prymasa Polski na antenie Radia Watykańskiego to tradycja, którą zapoczątkował w 1957 roku kardynał Stefan Wyszyński. Tym razem po raz pierwszy składa je nowy metropolita gnieźnieński, arcybiskup Wojciech Polak.
Papież Franciszek zachęca nas, byśmy wyszli Jezusowi na spotkanie. On przychodzi, a z Nim rodzi się i odradza radość. Wszystkim, którzy w te święta spotykać się będą w swoich rodzinnych domach, w kościołach, z Jezusem Chrystusem nowonarodzonym życzę Bożego pokoju, mocy i radości płynącej od nowonarodzonego. Tej pełni nadziei i radości, która rodzi się ze spotkania z Panem, nikt z tego spotkania nie jest wykluczony. Nikt nie jest pominięty. Chrystus każdego i każdą pragnie ogarnąć swoją miłością. Wyjdźmy Mu na spotkanie. Błogosławionych, radosnych, pełnych Bożego pokoju i Bożego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tajemnica wcielenia, którą dzisiaj wspominamy, zawsze inspirowała artystów, w tym wielu malarzy. W wigilijny wieczór zapraszamy na program o przedstawieniach Bożego Narodzenia w sztuce sakralnej XVI wieku, przygotowany przez Radio Doxa z Opola.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Wigilijny wieczór. Moim gościem jest ksiądz Wojciech Lippa, historyk sztuki i kanclerz Kurii Opolskiej.
Szczęść Boże.
W przededniu uroczystości Bożego Narodzenia przyjrzyjmy się obrazom malowanym słowem, ukazującym tajemnicę wcielenia. Jak artyści w sztuce sakralnej uwieczniali narodzenie Jezusa? Byli wierni przekazom biblijnym, czy ponosiła ich fantazja? Na obrazach króluje przepych, czy powściągliwy naturalizm, a może symbolizm?
Artyści bardzo różnie starali się przedstawić Boże Narodzenie. W zasadzie każdy z nich miał jakąś taką swoją indywidualną drogę, którą kroczył w celu ukazania tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Najczęściej jest tak, że posługiwali się przeróżnymi środkami. Niektórzy sięgali do środków bardziej realistycznych, naturalistycznych, inni odwoływali się do pewnych wątków symbolicznych, z tej racji, że i sam temat jest na tyle poważny, że nie zawsze w sposób naturalistyczny można oddać coś wyjątkowego, a tym wyjątkowym wydarzeniem jest wcielenie Syna Bożego. Na ten dzisiejszy wigilijny wieczór przygotowałem dla Państwa trzy obrazy chrześcijańskiego zachodu, a więc te obrazy, które należą do tradycji kościoła łacińskiego, czy też kościoła protestanckiego. Nie będę mówił o skądinąd bardzo bogatych ikonach kościoła wschodniego przedstawiających Boże Narodzenie. Trzy obrazy. Obraz Piotra Bruegla starszego, pochodzący z 1566 roku, znajdujący się w Muzeum Królewskim w Brukseli. Obraz niewielkich rozmiarów, 116 cm na 164 cm. Obraz przeciekawy, ale zanim zacznę o nim opowiadać, to jeszcze przytoczę te dwa następne. Następny to obraz hiszpańskiego malarza pochodzącego z Grecji, El Greco, Adoracja pasterzy. Potężny obraz, wysokości ponad 3,5 metra, szerokości 150 cm bodajże, ile pamiętam. Obraz znajdujący się w Muzeum Narodowym w Bukareszcie, zatytułowany Adoracja pasterzy. I trzeci obraz, zatytułowany Święta Rodzina z aniołami, pędzla Rembrandta, pochodzący z połowy XVII wieku, znajdujący się obecnie w ermitażu w Sankt Petersburgu. Pierwszy obraz, Bruegla, nosi tytuł Spis ludności w państwie. I jak sam tytuł już podaje, mamy do czynienia z pewnym wydarzeniem historycznym. Znamy z przekazów ewangelicznych, że Maryja wraz z Józefem musiała się udać z Nazaretu do Betlejem, aby dokonać spisu ludności. Obraz przedstawia zatem jakieś miasteczko, przyjmijmy, że jest to właśnie Betlejem, które żyje swoim własnym życiem. Tak jak wspomniałem, obraz nie jest zbyt wielki, troszkę ponad metr wysokości, jeśli chodzi o jego wysokość, troszkę więcej, jeśli chodzi o jego szerokość. Obraz przedstawia miasteczko. Widzimy domy zasypane śniegiem, drzewa pozbawione liści. Jest to krajobraz czysto europejski, powiedziałbym niderlandzki, holenderski, więc obraz rodzinny Pietra Bruegla. Nie mamy tutaj jakichkolwiek odniesień, czy to krajobrazowych, czy geograficznych, czy jakichkolwiek innych, które by nam mówiły, że miejsce ma w Ziemi Świętej, w Betlejem. Mamy krajobraz północnoeuropejski. Rzeka w tle obrazu jest zamarznięta, widzimy na niej dzieci bawiące się, ślizgające na łyżwach. Widzimy zasypane śniegiem uliczki. Widzimy przede wszystkim całą masę ludzi pogrożonych w jakichś swoich własnych sprawach. Jedni pieką chleb. I może to jest jedyne odniesienie do miasteczka Betlejem, że to jest jednak miasto, w którego nazwie znajduje się ten chleb. Jest to dom chleba. Widzimy całe kłęby ludzi, którzy podchodzą do cesarskich urzędników spisujących po kolei tych wszystkich petentów, którzy przychodzą dać się zapisać. I gdzieś w tle tych wszystkich możliwych tutaj kłębiących się ludzi, bawiących dzieci, widzimy pochylonego mężczyznę, który na plecach niesie zwykłą ciesielską piłę i ciągnie za sobą osiołka, na którym spoczywa kobieta, niewiasta, opatulona. Prawie w ogóle nie widać, że jest to coś szczególnie wyróżniającego się w tłumie ludzi. To święta rodzina, która również przybywa do miasta, aby dać się zapisać. I właśnie ten obraz pokazuje nam taką zwykłą historyczność, takie zwykłe wydarzenie, że Pan Jezus rodzi się w rodzinie, przychodzi do takiej zwykłej ludzkiej codzienności. Widzimy go pośród zwykłych, codziennych czynności, bawiących się dzieci, pracujących ludzi, krzątające się kobiety, pełniące swoje obowiązki rzemieślnicy. To wszystko gdzieś tutaj na tym obrazie widać, a sens jest taki, że Pan Jezus przychodzi jako zwykły człowiek do zwykłej codzienności, stając się prawdziwym Emanuelem, Bogiem z nami, który z nami chce naszą codzienność przeżywać. Nie ma tutaj jakiegoś patosu bożonarodzeniowego. Nie widzimy tutaj chórów anielskich. Nie widzimy tutaj jakiejś mocnej, symbolicznej gry światła i cieni, że oto naród, który kroczący w ciemności widzi wielką światłość. Na obrazie Petera Bruegla starszego czegoś takiego w ogóle nie widać. Widać zwykłą codzienność, do której wkracza Chrystus.
Na wspomnianym obrazie nie pojawiają się aniołowie, chociaż w Ewangelii według świętego Łukasza to właśnie oni zwiastują pasterzom dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa. Czy w sztuce sakralnej pojawiają się te czyste duchy i jak są przedstawiane?
Na dwóch kolejnych obrazach, które na dzisiejszy wieczór dla Państwa przygotowałem, widzimy anioły. Całkowicie inaczej są przedstawione przez hiszpańskiego malarza, przez El Greco, a inaczej przez Rembrandta. W jednym i w drugim przypadku anioły usytuowane są w górnej części obrazu. U Rembrandta scena wygląda w ten sposób, że Maryja w jakichś takich domowych pieleszach, obraz jest namalowany w bardzo ciepłych kolorach, dominują brązy, beże i żółcienie. Widzimy wnętrze domu, w którym Maryja, pochylona nad kołyską wykonaną z wikliny, zajmuje się małym dzieciątkiem, które akurat śpi. Prawą ręką kołysze ten wózek, tą kołyskę z Panem Jezusem, natomiast w lewej ręce trzyma otwartą księgę Pisma Świętego. Są takie trzy najjaśniejsze elementy w tym obrazie. To jest otwarta księga, to jest twarz Maryi oraz fragment łóżeczka Pana Jezusa, tej kołyski. Natomiast w górze obrazu, jakby całkowicie niepasujące do tego spokojnego mieszczańskiego domu, widzimy grupę małych aniołków. Tak jakby ta górna sfera obrazu należała do sfery niebieskiej. Aniołki są przedstawione jako barokowe putta. Mali chłopcy z kręconymi włosami, z pucułowatymi policzkami, takimi zaróżowionymi, z małymi takimi anielskimi skrzydełkami. Coś podobnego jak w obrazie Madonny Sykstyńskiej Rafaela. W ten sposób aniołkowie pokazują, że jakby od samego początku czuwają nad Zbawicielem. Jakby od samego początku otaczali go swoją opieką. Wybrzmi ta opieka bardzo mocno w trakcie kuszenia Pana Jezusa przed jego publiczną działalnością, kiedy to szatan kusi Pana Jezusa, aby zeskoczył ze skały. Pan Jezus odpowiada, że aniołowie Boży wyjdą mu na pomoc, aby nie uraził stopy o kamień. I tutaj już od samego początku, od narodzenia w Betlejem, widać tę opiekę aniołów. Główny aniołek, który jest tak bezpośrednio nad kołyską Pana Jezusa, ma szeroko rozpostarte ręce i szeroko rozpostarte skrzydła, tak jakby Pan Jezus cały był w jego opiekuńczych skrzydłach. Całkowicie inaczej aniołowie są przedstawieni na obrazie El Greca. Są przedstawieni jako dorośli mężczyźni, dorodni, z wielką, pogiętą szarfą, taką banderolą z napisem Gloria in Excelsis Deo. I tutaj mamy takie wprost odniesienie do Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Pana Jezusa, wypowiadając właśnie te słowa. Chwała na wysokości Bogu.
W Betlejem czcimy grotę narodzenia, która pełniła wówczas funkcję stajni. Jak artyści wyobrażali sobie to miejsce? Czy wiernie odzwierciedlali palestyńską architekturę krajobrazu z czasów Jezusa?
Pytanie jest niezmiernie trudne. Jak wspomniałem na samym początku, każdy artysta miał jakąś własną drogę przedstawienia Bożego Narodzenia. Sprawa jest też o tyle trudna, ponieważ w tamtych czasach nie każdy artysta miał okazję być w tych miejscach, gdzie żył Pan Jezus. Mało kto w tym czasie, mówimy tutaj o obrazach z przełomu XVI, XVII i z początku XVIII wieku, mało kto w tamtym czasie mógł być w Ziemi Świętej. O, choćby z tej racji, że wówczas Ziemia Święta była zajęta przez muzułmanów, była terenem obcym. Przekazów było też niewiele. Natomiast utrwalił się ten motyw nie tyle wykorzystywania groty, czyli takiego bezpośredniego odniesienia do tej groty skalnej, którą widzimy w Betlejem. Utrwaliło się natomiast motyw przedstawienia narodzenia Chrystusa w stajence. I ten motyw zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu. I tak też najczęściej jest w malarstwie europejskim przedstawiana scena Bożego Narodzenia. W tych trzech obrazach, które dzisiaj są omawiane, w ani jednym miejscu nie możemy się odnieść do groty Bożego Narodzenia. spis ludności w państwie Broigla w ogóle nas nie odwołuje do jakiegokolwiek, o czym wspomniałem, krajobrazu betlejemskiego. Mamy zwykły krajobraz europejski, jakiegoś północnego miasta w Europie. Obraz z przedstawieniem Rembrandta, Święta Rodzina z Aniołami, usytuowany jest we wnętrzu domu. Za Maryją, która kołysze Pana Jezusa, widzimy pochylonego świętego Józefa, który zajęty jest jakimiś domowymi pracami, pewnie stolarskimi, bo w ręku trzyma jakieś narzędzie, a na ścianie z tyłu widzimy taki przyrząd, który służy do wiercenia dziur w drewnie. Natomiast obraz El Greco usytuowany jest w przestrzeni architektonicznej, jakby był w jakiejś bocznej nawie kościoła. Widzimy sklepienia, widzimy jakieś fragmenty architektury, natomiast trudno byłoby wprost odczytać to miejsce jako grotę. Raczej przypomina to ruiny jakiegoś dawnego kościoła albo jakiegoś dawnego pałacu. I to jest w zasadzie jedyne skojarzenie, które mogłoby gdzieś tam odwoływać się do groty skalnej, bo i tu wykorzystany jest kamień. Z tym, że grota jest naturalna, a kamień architektury jest wtórny, wybudowany przez człowieka.
Jakie przesłanie wypływa z przedstawionych wcześniej obrazów?
Przesłanie jest różnorodne, aczkolwiek jedno i to samo. Każdy z tych obrazów na różny sposób przedstawia jedno wydarzenie, wcielenie Syna Bożego, a ono jest tak bogate w przeróżnych swoich aspektach, że nie sposób go wypowiedzieć za pomocą jednego, drugiego, trzeciego obrazu. Jak wiemy, temat Bożego Narodzenia jest wciąż obecny w sztuce, także w sztuce współczesnej, co pokazuje nam, że sam temat wcielenie Chrystusa jest tematem niezgłębionym. Na koniec chciałbym się zatrzymać przy obrazie Adoracja Pasterzy El Greca. Ten obraz w taki sposób może najbardziej nośny przedstawia tę prawdę, że Chrystus przyszedł jako światło, jako ten, który swoją osobą, swoim dziełem zbawczym, swoją nauką stał się światłem, które rozświetliło wszelkie mroki ludzkiej egzystencji. Na obrazie jest przedstawiony jako małe dzieciątko, które Maryja trzyma na swoich rękach. Dzieciątko ułożone na białej chuście, niczym hostia ułożona na korporale. Jest tutaj zastosowany taki bardzo ciekawy zabieg malarski. Taki, że tak naprawdę jedynym źródłem światła, które znajduje się na obrazie, jest właśnie Pan Jezus. To z Niego bije to światło. Maryja, która jest pochylona nad Panem Jezusem, aniołowie u góry, którzy spoglądają na Pana Jezusa, adorujący Pana Jezusa święty Józef, ich twarze, tych wszystkich postaci, które wymieniłem, są oświetlone blaskiem bijącym właśnie z małego dzieciątka. Chrystus jest tym światłem, jest tą jedyną osobą, Bogiem, który jest w stanie rozświetlić każdą ciemną chwilę człowieka. To właśnie dzisiaj przeżywamy w czasie Bożego Narodzenia, kiedy idąc na pasterkę, kiedy spotykamy się ze swoimi najbliższymi podczas wieczerzy wigilijnej, łamiemy się opłatkiem z takim właśnie przekonaniem, że Chrystus jest pośród nas, że Jego światło rozświetli każdą trudną chwilę naszego życia. Wszystko to, co wydaje się nieraz nie do przeskoczenia, wszystko to, co wydaje się nieraz ponad nasze siły, Chrystus swoją obecnością, swoim wcieleniem, swoim życiem pośród nas jest w stanie rozświetlić, pokonać, przełamać nasz strach, przełamać nasz lęk i wyprowadzić nas z tego wszystkiego, co złe, ku temu, co dobre.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Wojciech Lipa, historyk sztuki, kanclerz Kurii Opolskiej.
Dziękuję Państwu bardzo. Życzę udanych, błogosławionych świąt.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Wysłuchaliśmy audycję Radia Doksa z Opola o przedstawieniach Bożego Narodzenia w malarstwie europejskim. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.